Wyobraźmy sobie taką scenę. Stoimy w sercu jakiegoś zabytkowego pałacu, może w galerii na Zamku Królewskim. Pod stopami skrzypi wiekowy parkiet, nad głową mamy bezcenny fresk, a na ścianach tynki, które, no, pamiętają pewnie czasy królów.
Zdecydowanie.
I nagle pojawia się zadanie. Trzeba tu zainstalować oświetlenie godne XXI wieku. Takie, wiesz, precyzyjne, ale bez wiercenia, bez kucia, bez ciągnięcia nawet jednego nowego kabla.
To jest klasyczny dylemat.
No właśnie. Jak pogodzić ten ogień z wodą, nowoczesną technologię, z takim absolutnym szacunkiem dla dziedzictwa? I ten dylemat to jest punkt wyjścia do naszej dzisiejszej analizy. Dostaliśmy plik materiałów o technologii, która podobno jest na to odpowiedzią. Chodzi o bezprzewodowy system sterowania oświetleniem Kasambi.
Tak.
I chcemy zrozumieć, czy to faktycznie jest jakaś rewolucja w podejściu do światła w takich, no, super wrażliwych miejscach, czy może po prostu sprytny marketing?
Zanim ocenimy, czy to rewolucja, musimy, wiesz, zrozumieć fundament. Cała ta, powiedzmy, magia opiera się na technologii Bluetooth Low Energy, czyli BLE.
Okej. Okay.
Ale ona działa w czymś, co nazywamy topologią mesh. I żeby to nie brzmiało jak jakiś wykład z informatyki...
Prosimy.
Wyobraźmy to sobie jako, nie wiem, przyjęcie pełne gości. W starym przewodowym systemie gospodarz, czyli centrala, musiałby podchodzić do każdego i mówić mu, co ma robić.
A w mesh?
A w sieci mesh to działa jak plotka. Ja mówię coś do dwóch najbliższych osób, one to natychmiast przekazują dalej i w mgnieniu oka wiadomość obiega całą salę.
A jak ktoś wyjdzie?
Żadnej centralnej jednostki.
Okej, okay, rozumiem tę analogię z plotką. To brzmi naprawdę sprytnie. Ale wróćmy do naszego pałacu. I do konserwatora zabytków, który na samo słowo remont dostaje dreszczy.
Znam to.
Czy my naprawdę mówimy, że on może spać spokojnie, bo nie trzeba będzie kuć ani jednej dziury w ścianie? Jak to w ogóle fizycznie jest możliwe?
Dokładnie tak. I to nie jest marketing. To jest po prostu fizyka tego systemu. Bezinwazyjność to jest jego pierwsza i w gruncie rzeczy najważniejsza zaleta.
A te tradycyjne systemy?
Tradycyjne inteligentne systemy jak DALI czy KNX to w zabytkach jest logistyczny koszmar. Wymagają położenia osobnej linii kablowej, która jak taki układ nerwowy łączy wszystko z mózgiem, czyli szafą sterowniczą.
Co w praktyce oznacza kucie?
Kucie, bruzdy, naruszanie stropów, umijanie zdobień, a Kasambi mówi, zapomnijcie o tym.
Czyli jedyne, czego potrzebujemy, to te, nie wiem, 2-3 kabelki z prądem, które już i tak idą do stałych lamp.
Właśnie. System wykorzystuje istniejącą instalację elektryczną wyłącznie jako źródło zasilania. Nic więcej.
A cała komunikacja?
Cała komunikacja, cała ta nasza plotka, czyli komendy typu włącz się, ściemnij do 30%, wszystko leci w powietrzu drogą radioną.
A te module, te małe mózgi, gdzie one są?
To są miniaturowe kostki, często mniejsze od pudełka zapałek. I producenci oświetlenia ukrywają je bezpośrednio wewnątrz reflektorów, w adapterach do szyny albo po prostu w puszce elektrycznej w ścianie.
Czyli dla zwiedzającego są niewidoczne.
Totalnie niewidoczne. Chronimy substancję historyczną, no, w 100%.
To wiesz, to odwraca wszystko do góry nogami. Zawsze myślałam, że oświetlenie w muzeum to jest domena inżynierów w kaskach pochylonych nad planami.
Z szafami sterowniczymi wielkości lodówki.
Tak, ukryto mi gdzieś w piwnicy, a teraz mówimy, że kurator, być może, wiesz, historyk sztuki z natury nietechniczny, może w przerwie na kawę za pomocą tabletu kompletnie zmienić dramaturgię sali. To jest jakaś rewolucja w myśleniu o wystawie.
I to jest właśnie ta zmiana paradygmatu, o której mówią w źródła. Kontrola przestaje być w rękach jakiegoś zewnętrznego programisty,
a trafia do artysty.
Trafia do osoby, która najlepiej zna wystawę. Wygląda to tak. Kurator otwiera aplikację na tablecie, widzi na ekranie graficzny rzut z sali z ikonkami. Każda ikonka to jeden reflektor.
I co robi?
Chce stworzyć nową grupę. Zakreśla palcem kilka ikon, jakby rysował kółko w pęcie i jednym suwakiem ustawia im pożądaną moc. To jest, no, aż tak proste.
Dajmy konkretny przykład z życia galerii. Mamy wystawę malarstwa holenderskiego, ciemne tła, intymna atmosfera. Wystawa się kończy, demontujemy ścianki.
I wchodzi coś nowego.
Wchodzi ekspozycja rzeźby współczesnej, która wymaga ostrego, dramatycznego światła. Co się dzieje w praktyce?
No wiesz, w tradycyjnym systemie to oznacza telefon do firmy zewnętrznej, umawianie wizyty programisty, który przyjedzie z laptopem.
I weźmie za to niemałe pieniądze.
Oczywiście. I przeprogramuje system. Czasem to wymaga nawet pracy elektryka na drabinie. A tutaj?
Kurator, jeszcze zanim te rzeźby zostaną wniesione, może już tworzyć nowe sceny świetlne.
Sam na tablecie.
Przeciąga palcem ikonki do nowych grup, nazywa je na przykład rzeźba centralna, ustawia parametry i zapisuje jako scenę wystawa letnia. Całość zajmuje mu, no, kilkanaście minut. To daje swobodę, wiesz, eksperymentowania, traktowania światła jak pędzla, a nie jak technicznej konieczności.
Chwila. Mówimy o technologii radiowej, o Bluetooth. Każdy, kto próbował połączyć bezprzewodowe słuchawki z telefonem w zatłoczonym autobusie, wie, że to bywa. Zawodne.
No tak.
Zrywa połączenie, są opóźnienia. Czy my naprawdę możemy zaufać tej technologii w miejscu, gdzie jeden błąd może narazić dzieło warte miliony? Co jeśli sieć zgubi jakiś reflektor i on zacznie świecić pełną mocą na stary manuskrypt przez całą noc?
To jest doskonałe pytanie i absolutnie kluczowa obawa. I trzeba to wyjaśnić. Musimy odróżnić ten Bluetooth, który znamy ze słuchawek, czyli połączenie punkt-punkt, od profesjonalnej sieci mesh.
Okej.
Ta sieć jest z natury redundantna. Każda płotka, czyli komenda, ma dziesiątki możliwych dróg do celu. Jeśli jedna ścieżka zawiedzie, bo ktoś, nie wiem, postawi metalową szafę na linii sygnału,
to sygnał znajdzie inną drogę.
Natychmiast znajdzie inną drogę przez sąsiednie oprawy. Stabilność tej sieci jest nieporównywalnie wyższa. A co do precyzji, współczesne moduły Kasambi osiągnęły jakość tożsamą z najlepszymi systemami przewodowymi.
Czyli na przykład ściemnianie?
Mówimy o płynnym ściemnianiu do 0,1% mocy. Bez najmniejszego migotania. To jest kluczowe nie tylko dla oka, ale i dla każdej kamery smartfona, która dziś nagrywa filmy w galeriach.
No tak, migoczące światło na nagraniu to katastrofa.
Wizerunkowa katastrofa.
Skoro jesteśmy przy precyzji, ściemnianie to jedno, ale przecież kolor światła to jest zupełnie inna bajka. Jak system wie, jaki odcień bieli jest idealny dla renesansowego portretu ze złoconą ramą, a jaki dla rzeźby z zimnej stali?
To nie wymaga dyplomu z fizyki, na szczęście.
To dobrze.
To kolejna funkcja uproszczona do maksimum. Nazywa się Tunable White, czyli regulacja temperatury barwowej. W aplikacji kurator nie widzi skomplikowanych wartości w kelwinach.
A co widzi?
Widzi prosty suwak. Jeden koniec to ikonka słońca, drugi to płatek śniegu. Chce podkreślić ciepło starego drewna albo złota, przesuwa suwak w stronę słońca, dostaje cieplejsze światło. Chce wydobyć chłód srebra lub betonu, przesuwa suwak w stronę śniegu.
Czyli to jest bardzo intuicyjne narzędzie do modelowania nastroju.
Dokładnie. Można nawet iść dalej i wdrożyć coś, co nazywa się human-centric lighting, czyli oświetlenie, które na przykład w biurach, muzeum naśladuje naturalny cykl dobowy.
Wróćmy na chwilę do naszego pałacu. Stoimy z tym konserwatorem zabytków pod freskami. Zgodził się na technologię, bo nie trzeba kuć. Jest pod wrażeniem.
No.
Ale teraz patrzy w górę i martwi się, że sufit oszpiecą mu jakieś nowoczesne, techniczne gadżety, które zniszczą historyczny charakter wnętrza. Co mu odpowiemy?
Odpowiemy, że kluczem jest miniaturyzacja i integracja. Ta technologia, którą w branży nazywa się InTrack, to jest właśnie pogoń za niewidzialnością.
Czyli
te moduły sterujące stały się tak małe, że czołowi producenci wbudowują je bezpośrednio w adaptery, którymi wpinamy reflektor w szynę. Nie ma żadnych dodatkowych, dokręcanych skrzynek, zasilaczy, plątaniny kabli.
Czyli co finalnie widzi nasz konserwator, zadzierając głowę?
Widzi czystą, minimalistyczną formę. Cienką linię szyny i eleganckie reflektory. Nic więcej. Cała inteligencja jest schowana w środku.
A cała uwaga idzie na sztukę.
Dokładnie. Infrastruktura techniczna staje się przezroczysta. To jest szczyt elegancji w technice oświetleniowej, sprawić, żeby technologia była niewyczuwalna.
Wszystko to brzmi niesamowicie. Zaawansowane i elastycznie, co w moim słowniku zwykle oznacza jedno. Drogie?
Śmiech. No tak.
Intuicja mi podpowiada, że wyposażenie całego pałacu w taką inteligentną, plotkującą sieć świateł musi kosztować fortunę. Czy oszczędności na kuciu ścian faktycznie to równoważy?
I tu dochodzimy do paradoksu, który jest jedną z największych, choć ukrytych zalet tego systemu. W przypadku nowych budynków koszty mogą być porównywalne. Ale przy modernizacji,
a zwłaszcza w zabytkach,
zwłaszcza w obiektach historycznych, wdrożenie Kasambi jest na etapie instalacji niemal zawsze znacznie tańsze i szybsze. Pomyślmy, co znika z budżetu.
No dobrze.
Po pierwsze, nie płacimy projektantowi za rysowanie skomplikowanych tras kabli sterujących. Po drugie, nie kupujemy setek, a czasem kilometrów drogich miedzianych przewodów.
I po trzecie,
co jest największą oszczędnością, eliminujemy cały koszt ekipy budowlanej. Nie ma kucia, bruzdowania, a potem gipsowania, szpachlowania, malowania.
Cała ta brudna robota.
Dokładnie. Te brudne prace to ogromna część budżetu każdej modernizacji.
A czas? Dla działającego muzeum każdy dzień zamknięcia to nie tylko straty finansowe, ale też wizerunkowe.
Czas to druga waluta, którą tu oszczędzamy. Modernizację można przeprowadzić niemal chirurgicznie. Zamiast zamykać cały obiekt na miesiąc, można pracować etapami, sala po sali.
Jak to wygląda?
Ekipa wchodzi rano do jednego pomieszczenia, demontuje stare lampy, montuje nowe reflektory z Kasambi, podłącza je do istniejącego zasilania i tyle. Koniec pracy na drabinach.
A cała reszta z poziomu tabletu?
Cała reszta, tworzenie grup, scen, programowanie odbywa się już bezpiecznie z dołu. Remont jednej sali to często kwestia jednego, góra dwóch dni.
To jest argument nie do przecenienia dla dyrektora.
Zdecydowanie.
To jest fascynujące. Do tej pory chroniliśmy budynek, jego historyczną tkankę, ale jest przecież coś jeszcze ważniejszego, same eksponaty.
Tak.
Stare manuskrypty, akwarele, jedwabne tkaniny. Jak ta technologia pomaga chronić te bezcenne, ale też ekstremalnie wrażliwe na światło obiekty?
I tu dotykamy czegoś, co jest absolutnie kluczowe, chociaż niewidoczne dla zwiedzających, ochrony samych dzieł. Bo światło to jest cichy zabójca dla starych płócień czy papieru.
Konserwatorzy mają na to jakieś swoje miary, prawda?
Tak, operują pojęciem rocznej dawki naświetlenia mierzonej w luksogodzinach. Każdy obiekt ma swój limit, po przekroczeniu którego pigmenty zaczynają blaknąć, a papier kruszeć. I to nieodwracalnie.
I jak system Kasambi może pełnić rolę takiego ochroniarza dla dzieł sztuki i pilnować tej dawki?
W genialnie prosty i inteligentny sposób. Dzięki tej bezprzewodowej naturze do systemu można w dowolnym momencie, bez żadnych kabli, dodać czujniki obecności.
I co one robią?
Możemy zaprogramować scenariusz, w którym delikatna akwarela jest oświetlona tym wymaganym przez konserwatora poziomem, powiedzmy, 50 luksów, tylko wtedy, gdy czujnik wykryje, że ktoś przed nią stoi.
A gdy widz odchodzi?
Światło w ciągu kilku sekund płynnie ściemnia się do absolutnego minimum albo całkowicie gaśnie. W skali roku, kiedy przez 95% czasu nikt na ten obiekt nie patrzy.
Redukujemy dawkę światła o 95%.
Dokładnie. To radykalnie przedłuża życie dzieła sztuki. To samo można robić z timerami i zegarem astronomicznym. System wie, gdzie na Ziemi się znajduje, więc zna dokładny czas wschodu i zachodu słońca. Może automatycznie gasić ekspozycję 15 minut po zamknięciu muzeum.
Albo sterować roletami w oknach.
Może sterować roletami, żeby maksymalnie wykorzystać światło dzienne i minimalizować zużycie energii. Staje się takim inteligentnym zarządcą całego budynku.
Podsumowując, jeśli zbierzemy to wszystko w całość, to obraz jest naprawdę niezwykły. Zaczęliśmy od problemu niemożności kucia w zabytkowych ścianach, a doszliśmy do systemu, który daje wolność od kabli.
Tak.
Ta wolność przekłada się na elastyczność i oddaje kontrolę w ręce kuratorów. Jednocześnie ta sama technologia zapewnia najwyższą precyzję i jakość światła, a na końcu...
Na końcu staje się cichym, niewidzialnym strażnikiem.
Tak, który chroni bezcenne zbiory przed światłem. To faktycznie brzmi jak taki niewidzialny sojusznik muzealników.
Dokładnie. I patrząc szerzej, to jest doskonały przykład trendu, w którym nowoczesna, inteligentna technologia przestaje konkurować z historią, a zaczyna jej pokornie służyć.
Czyli się dostosowuje.
Zamiast narzucać swoje ograniczenia, jak płątanina kabli, dostosowuje się do zastanych warunków. Uwalnia muzea od tych sztywnych ram infrastruktury, które przez dekady były barierą dla modernizacji.
I kreatywności.
Pozwala im działać dynamicznie i, co najważniejsze, bezpiecznie dla zbiorów.
To prowadzi mnie do ostatniej myśli.
Skoro technologia sterowania oświetleniem staje się tak inteligentna, zintegrowana i praktycznie niewidzialna, to co będzie dalej? Zostawmy naszych słuchaczy z taką refleksją. Jesteśmy o krok od przestrzeni, które reagują nie tylko na naszą obecność czy porę dnia. Być może w niedalekiej przyszłości muzea będą w stanie tworzyć wystawy, gdzie światło reaguje na kierunek naszego spojrzenia, subtelnie podbijając detal, na którym zawiesiliśmy wzrok. Może będzie prowadzić nas przez narrację wystawy w sposób tak płynny i intuicyjny, że nawet nie będziemy tego świadomi.